Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Obdarzeni mocą ducha możemy być prorokami nadziei, przypomina papież osobom konsekrowanym.
Franciszek uda się do Maroka, pod koniec marca odwiedzi Rabat i Casablanca.
Na placu Świętego Piotra zaczęła działać bezpłatna przychodnia dla potrzebujących. To jedna z wielu inicjatyw na Światowy Dzień Ubogich.
Witamy Państwa 13 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Jednym z największych wrogów świętości jest duch pelagiański, kiedy człowiekowi wydaje się, że wszystko może uczynić samemu. Zauważył papież w kolejnym rozważaniu nad modlitwą Zdrowaś Maryjo, emitowanym przez włoską telewizję katolicką. Franciszek podjął tym razem temat świętości. Podkreślił, że to Bóg czyni wszystko, ponieważ On przychodzi zawsze jako pierwszy.
Łatwo jest powiedzieć świętość Maryi, ale nie jest łatwo to zrozumieć, zauważył papież. Chodzi tu bowiem o pełnię Ducha Świętego, którego nosiła w sobie. Świętość Maryi opierała się przede wszystkim na tym, że została napełniona duchem.
Powinniśmy żyć z pokorną odwagą oraz patrzeć w przyszłość w postawie zasłuchania w natchnienia ducha. Z nim możemy być prorokami nadziei. Te słowa stanowiły sedno przesłania, które papież Franciszek skierował do uczestników konferencji wyższych przełożonych zakonnych w Hiszpanii.
Mottem spotkania, do którego nawiązał Ojciec Święty, są słowa z księgi proroka Jeremiasza: dam wam przyszłość pełną nadziei.
Papież podkreślił, że to sam Pan obdarza nadzieją poprzez swoje ciągłe przesłania miłości oraz poprzez różne niespodzianki, które czasami powodują dezorientację, ale pomagają równocześnie wychodzić z mentalnych i duchowych ograniczeń. Przyznał, że znane są trudności, które przeżywa dzisiaj życie zakonne. Należą do nich spadek powołań oraz starzenie się członków zgromadzeń, problemy ekonomiczne oraz te związane z międzynarodowością i globalizacją, pułapki relatywizmu, marginalizacja i brak społecznego uznania. Ale to właśnie w tych okolicznościach wznosimy naszą nadzieję do Pana, jedynego, który może pomóc i zbawić, powiedział Franciszek. Ta nadzieja skłania nas do tego, aby prosić Pana, żeby posyłał robotników na swoje żniwo. Na zakończenie Franciszek prosił o wstawiennictwo Maryję, aby towarzyszyła oraz pomagała odkrywać drogę, którą należy podążać.
Papież Franciszek uda się w podróż apostolską do Maroka, ogłosił szef Watykańskiego Biura Prasowego. Greg Berg potwierdził, że Ojciec Święty 30 i 31 marca przyszłego roku odwiedzi Rabat i Casablancę. Zaproszenie dla papieża wystosował król Maroka Muhammad VI oraz tamtejsi biskupi. Program podróży zostanie opublikowany w stosownym czasie.
Maroko to kraj prawie w całości muzułmański. Katolicy stanowią tam grupę liczącą poniżej 1% 34-milionowej populacji. Choć prozelityzm jest tam wciąż surowo zabroniony, chrześcijanie mają wolność w prowadzeniu działalności społecznej. Przypomnijmy, że dopiero w lutym ubiegłego roku zniesiono tam karę śmierci za odejście od islamu.
W sierpniu 1985 roku Maroko odwiedził Jan Paweł II, który ze względu na swój wielki autorytet moralny został poproszony przez ówczesnego króla Hassana II o wygłoszenie przemówienia do młodzieży. Licznie zgromadzeni muzułmanie gromko oklaskiwali papieskie wystąpienie. Była to 27. pielgrzymka papieża Polaka poza terytorium Włoch i pierwsze masowe spotkanie ze światem islamskim.
Ojciec Święty ustanowił funkcję drugiego sekretarza Kongregacji Nauki Wiary. Został nim arcybiskup Charles Scicluna z Malty.
Papieska nominacja nie precyzuje, co będzie należało do obowiązków drugiego sekretarza. Wiadomo jednak, że w przeszłości arcybiskup Scicluna pracował już przez 10 lat w Kongregacji Nauki Wiary jako promotor sprawiedliwości i zajmował się głównie sprawami nadużyć seksualnych. Na początku tego roku Franciszek powierzył mu przeprowadzenie dochodzenia w chilijskim kościele.
Biskupi nie mogą zrzekać się swojej odpowiedzialności za reformę Kościoła ani delegować jej innym. O odpowiedzialności nie należy jedynie mówić, lecz trzeba ją podejmować wraz z wiążącymi się z tym trudnościami i krytykami. Powinniśmy pokazać, że potrafimy rozwiązać problemy, zamiast zrzucać je na innych. mówił nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych podczas rozpoczęcia sesji plenarnej tamtejszego episkopatu.
Program obrad w ostatniej chwili uległ zmianie na wyraźną prośbę Stolicy Apostolskiej. Biskupi mieli dzisiaj dyskutować i głosować propozycje procedur, które pozwalały pociągnąć do odpowiedzialności biskupów za ich zaniedbania w sprawie nadużyć. Stolica Apostolska poprosiła episkopat, aby wstrzymał się w tej sprawie z głosowaniem do lutego, kiedy to w Watykanie odbędzie się posiedzenie przewodniczących wszystkich episkopatów na temat kryzysu związanego z nadużyciami.
Arcybiskup Christoph Pierre, który w ubiegłym tygodniu został przyjęty przez papieża w Watykanie, zastrzegł, że biskupi powinni oczywiście współpracować z ekspertami, a wkład świecki w życie Kościoła jest bardzo ważny. Cytując francuskiego pisarza Georgesa Bernanosa, arcybiskup Pierre ostrzegł amerykańskich biskupów, że ten, kto chce reformować Kościół środkami, którymi reformuje się instytucje doczesne, sam nieuchronnie skończy poza Kościołem. Nuncjusz apostolski podkreślił, że odnowa Kościoła dokonuje się dzięki duchowi misyjnemu. Powołując się na opinię papieża Franciszka, wyraził przekonanie, że nadużycia wynikają z klerykalizmu, który jest chorobą i tak powinien być traktowany. Arcybiskup Pierre podkreślił też, że w amerykańskim kościele uczyniono bardzo wiele, by zapewnić nieletnim bezpieczeństwo. Świadczy o tym spadek liczby zgłaszanych nadużyć. Niektóre diecezje mogą być pod tym względem wzorem dla instytucji świeckich. Trzeba więc stanowczo zaprzeczyć tym, którzy twierdzą, że Kościół niewiele uczynił na tym polu, powiedział nuncjusz apostolski w USA.
Rozpoczęte wczoraj obrady episkopatu odbywają się w kontekście kryzysu, który przeżywa amerykański kościół po ujawnieniu nowych skandali i sprawy byłego kardynała Theodora McCarricka. Temat ten nie zniknął z programu obrad. Dyskusje dotyczą także pociągnięcia do odpowiedzialności biskupów. Zgodnie z prośbą Watykanu, episkopat wstrzyma się w tej sprawie od głosowania.
Na placu Świętego Piotra zaczęła działać przychodnia dla ubogich i potrzebujących. Można w niej zrobić podstawowe badania oraz skorzystać z pomocy lekarzy różnych specjalności. Jest to inicjatywa papieża Franciszka z okazji przypadającego w najbliższą niedzielę drugiego Światowego Dnia Ubogich.
Z badań laboratoryjnych i pomocy medycznej bezpłatnie może skorzystać każdy, kto znajduje się w trudnej sytuacji. Do przychodni najczęściej przychodzą bezdomni, szczególnie ci, którzy zamieszkują okolice Watykanu, ale także osoby bezrobotne, imigranci pozbawieni podstawowego ubezpieczenia medycznego. W ubiegłym roku z porady lekarskiej skorzystało ponad 600 osób, niektóre z nich były ciężko chore. Ambulatorium czynne jest codziennie do godziny 22. W inicjatywę włączyła się klinika Gemelli, wolontariusze różnych organizacji na co dzień niosących pomoc ubogim w Rzymie, Czerwony Krzyż, Kawalerowie Maltańscy, Ruch Miłosierdzia, a wspiera ją Papieska Rada do Spraw Nowej Ewangelizacji. Przychodnia będzie działać do najbliższej niedzieli, kiedy to odbędą się obchody ustanowionego przez papieża Franciszka Światowego Dnia Ubogich. Mówiąc o tym wydarzeniu, Ojciec Święty zachęcał, by ten dzień sprzyjał coraz większej wrażliwości na potrzeby osób najbiedniejszych, zepchniętych na margines i głodnych.
Głównym wydarzeniem watykańskich obchodów Światowego Dnia Ubogich będzie papieska msza w Bazylice Świętego Piotra, w której weźmie udział około 6 tysięcy ubogich wraz z wolontariuszami i osobami wspierającymi na co dzień potrzebujących. Po liturgii 3000 ubogich zje obiad z Ojcem Świętym w auli Pawła VI, zamienionej na tę okazję w dużą jadalnię. Franciszek będzie siedział przy stole wśród ubogich.
Reforma kurii rzymskiej nie ma na celu wywrócenia wszystkiego do góry nogami, ale połączenie tradycji z innowacją. Wskazuje na to sekretarz Rady Kardynałów, która pomaga papieżowi w przeprowadzeniu reformy. Biskup Marcello Semeraro zauważa, że nowa konstytucja apostolska o kurii rzymskiej jest na etapie ostatnich poprawek.
Wypracowany przez Radę Kardynałów projekt nowej konstytucji apostolskiej Predicate Evangelium reformującej kurię rzymską jest na etapie poprawek stylistycznych i prawno-kanonicznych. Dokument był pisany na wiele rąk w ciągu minionych 5 lat na różnych etapach, przygotowywany był przez różne osoby, stąd teraz wymaga stylistycznego ujednolicenia. To samo dotyczy użytego w nim języka prawniczego i stosowanej terminologii, zauważa biskup Semeraro.
Sekretarz Rady Kardynałów podkreśla, że nowa konstytucja apostolska jest mocno związana z programową adhortacją apostolską Franciszka, Evangelii Gaudium, w której papież wzywa do misyjnego i duszpasterskiego nawrócenia. Ojciec Święty chce nas włączyć w tę drogę. Przypomina, że z tego marzenia o kościele misyjnym i wychodzącym muszą zrodzić się konkretne decyzje także dla kurii rzymskiej, mówi biskup Semeraro, zaznaczając, że trzeba w tym celu połączyć tradycję z innowacyjnością.
Tradycja oznacza to, że prace związane z reformą nie zakładają wywracania wszystkiego do góry nogami w kurii rzymskiej. Jako instytucja musi ona zachować swoją tożsamość, która dojrzewała na przestrzeni wieków, poczynając już od reformy Sykstusa V i przez ostatnie zmiany wprowadzone przez Piusa X, Pawła VI i Jana Pawła II. To wszystko mówi nam, że struktura kurii ma charakter służebny, czyli wypełnia dobrze swoje zadania wówczas, gdy realizuje cele i zadania, do jakich została powołana. Dzisiaj żyjemy w świecie ogromnych zmian, dotykają one także Kościoła. W ciągu minionych dziesięcioleci stały się one coraz szybsze. Jeżeli kuria chce dobrze służyć, musi odpowiedzieć na pytania i wyzwania, które rodzą się w Kościele i społeczeństwie.
Angola w brutalny sposób wydaliła ze swojego terytorium obywateli Demokratycznej Republiki Konga. Biskupi apelują o pomoc i szukanie rozwiązań tej trudnej sytuacji.
Na początku października władze Angoli wydały nakaz wydalenia kongijskich migrantów zatrudnionych w nieformalnym sektorze górniczym w północno-wschodniej części kraju. Caritas Kongo szacuje, że z Angoli zostało wydalonych około 500 000 osób.
Po powrocie do Konga wydalone osoby znajdują się bez pomocy. Tysiące dzieci, kobiet, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, zdrowych mężczyzn i kobiet zostało potraktowanych przedmiotowo i wyrzuconych jak niechciany towar. Możliwość pomocy jest całkowicie niewystarczająca, aby umożliwić im odzyskanie minimum godności, donosi Konferencja Episkopatu Konga.
Nie wiedząc, jak opuścić obszar przygraniczny lub gdzie się udać, większość ludzi wędruje po wioskach wzdłuż granicy. Są przygarniani przez mieszkańców, którzy w miarę swoich możliwości udzielają im pomocy. Tysiące ludzi znajduje się w kościołach, szkołach i niektórych budynkach publicznych. Kiedy brakuje wystarczającej przestrzeni, obozują w prowizorycznych schroniskach, gdzie spędzają noc pod gołym niebem.
Biskupi apelują o natychmiastową pomoc wydalonym, aby uniknąć katastrofy humanitarnej. Zachęcają do podjęcia rozmów przez władze obydwu państw w celu uregulowania sytuacji prawnej Kongijczyków znajdujących się na terytorium sąsiedniej Angolii, a także zapewnienia pokoju między narodami.
Konferencja Episkopatu Kuby zabrała głos w sprawie projektu nowej konstytucji, która po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie poddana pod głosowanie w powszechnym referendum.
Nowa konstytucja ma zastąpić tę z 1976 roku. Biskupi zwracają uwagę rządzącym na kilka tematów, m.in. na godność mężczyzny i kobiety, szacunek dla praw człowieka, rodzinę, gospodarkę i służbę dobru wspólnemu. Ponadto zauważają, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku nie jest jeszcze w pełni stosowana w tym kraju. W przypadku samego Kościoła katolickiego konieczne jest prawne uznanie Kościoła i jego tożsamości z możliwością prowadzenia działalności oświatowej, kulturalnej, zdrowotnej i charytatywnej. Pasterze Kościoła na Kubie zwracają się także z prośbą o utworzenie Trybunału Gwarancji Konstytucyjnych w celu ochrony praw, które są zagwarantowane w ustawie zasadniczej. Miałby on być najwyższym organem, którego misją byłoby zapewnienie supremacji konstytucji i obrony porządku konstytucyjnego. W obecnym kubańskim systemie prawnym organ ten nie istnieje.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.